Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na poniedziałkowe spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Dziś porozmawiamy o kwestii pedofilii i grzechu pedofilii w Kościele. Wśród gości audycji pan redaktor Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
W drugiej części będzie również ksiądz Łukasz Knieci, duszpasterz osób pokrzywdzonych w diecezji opolskiej, Zdzisław Pytka, katecheta zespołu szkół ekonomicznych i ogólnokształcących w Oleśnie, a także w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Oleśnie. Zacznijmy od rozmowy z panem redaktorem, który jest na łączach telefonicznych. Panie redaktorze, sprawa księdza Dymera po raz kolejny dzięki mediom poruszyła opinię publiczną. Pojawiły się oświadczenia, przeprosiny, a to wszystko przed dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, jaki był obchodzony w Kościele. I tak zastanawiam się, jakie działania powinien podjąć Kościół, by dokonać oczyszczenia w tym temacie, bo radzi się sobie ten Kościół w ostatnich czasach, musi się z tym mierzyć coraz częściej.
Sytuacja jest skomplikowana. Ja zacznę od takiej odpowiedzi trochę różnicującej oceny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o prewencję i jeśli chodzi o reagowanie na nowe sprawy, na te, które są zgłaszane teraz i dotyczące aktualnych wydarzeń sprzed kilku miesięcy, sprzed roku czy sprzed dwóch, to generalnie nie chcę powiedzieć, że wszędzie, bo tak nie jest, ale w ogromnej większości diecezji i w ogromnej większości zgromadzeń zakonnych procedury są stosowane. Mówiąc inaczej, błyskawicznie te sprawy, mniej lub bardziej błyskawicznie, ale generalnie dość szybko są załatwiane. Dość szybko osoby pokrzywdzone są kierowane, to jest jeszcze bardzo ważne, na terapię. Im szybciej rozpoczyna się terapia, tym mniejsze i mniej długotrwałe skutki zachodzą. Mhm. Problem mamy ze sprawami sprzed kilkunastu lub kilku lat, czyli sprzed głębokich reform, które rozpoczął już Jan Paweł II, wprowadził je Benedykt XVI, a jeszcze mocniej potwierdził papież Franciszek.
Czyli nawet z tymi sprawami, które wedle prawa świeckiego już się przedawniły.
Tak, dlatego że niestety grzech się nie przedawnia i nie przedawniają się rany tych osób. A proszę pamiętać, że one wychodzą tak późno, dlatego że można powiedzieć i środowisko wtedy, nie tylko kościelne, również świeckie i rodzina. Wszyscy, można powiedzieć, byli nastawieni programowo na niewiarę ofiarom. To dotyczyło nie tylko sprawców księży, to dotyczyło również sprawców świeckich. Po prostu generalnie nie wierzono dzieciom, a wierzono dorosłym, szczególnie pamiętając, że dorośli, o których mówimy, to często były autorytety. To byli dyrygenci, to byli nie trenerzy, to byli właśnie księża, często bardzo w innych kwestiach zasłużeni. Więc to jest jakby jeden element. Mamy problem z kwestiami z przeszłości. Drugi element, z którym mamy problem i dotyczy on nie tylko przeszłości, to jest zmiana mentalności. Ta mentalność się nie zmieniła. To znaczy nadal niemała część ludzi Kościoła, mówię zarówno o duchownych, jak i o świeckich, żeby nie było wątpliwości, ma takie poczucie, że te sprawy służą wyłącznie do walki z Kościołem i z trudem tylko dostrzega w bardzo poranionych ofiarach. A to, że one, z tego, że one są poranione, wynika jeszcze to, że one często są agresywne wobec, czy niekiedy są agresywne wobec Kościoła. Czasem są niewierzące. Mają pewne specyficzne cechy, które powodują, że czasem trudno może się biskupom czy księżom z nimi rozmawiać, bo one broniąc się atakują. I nie ma w nas jeszcze wystarczającej empatii dla ofiar. Jeszcze tak naprawdę jako Kościół, mówię o większości polskich katolików, nie nauczyliśmy się widzieć w ofiarach naprawdę udręczonego Chrystusa. I trzeci element, który wciąż wymaga zmiany, nadal nie umiemy kompletnie reagować w trudnych sytuacjach. To znaczy albo uciekamy w milczenie, albo uważamy, że to jest atak na nas, albo odpowiadamy atakiem na atak. Nie potrafimy przyjąć, że grzech instytucjonalny, a pedofilia, czy szerzej, bo to jest bardziej skomplikowany problem, mówimy pedofilia, ale tak naprawdę mówimy po prostu o przestępstwach seksualnych wobec małoletnich, czyli do 15 roku życia, to jest pedofilia w znaczeniu państwowym. Pedofilia w znaczeniu kościelnym to są małoletni do 18 roku życia. Mhm. No ale tu już mówimy o osobach emocjonalnie oczywiście no niedojrzałych, ale fizycznie bardzo często dojrzałych. Ale mówimy również o przestępstwach seksualnych wobec tak zwanych bezbronnych dorosłych, czyli młodych ludzi, 18, 19, 20-letnich, w jakiś sposób, czy nawet trochę starszych, zależnych od przestępców. Mówimy na przykład o klerykach, mówimy na przykład o młodych księżach czy o siostrach zakonnych, o tym wszystkim mówi Franciszek. I zrozumienie, jak szeroki jest zakres tego wszystkiego, to jest to coś, co jest wciąż przed nami. I najgorsze chyba, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat, to jest decyzja, którą wydaje się, że podjęto, chociaż moim zdaniem ona nie została podjęta, ona jest taka podświadoma. To znaczy, że tą sprawę zostawiono wyłącznie tym, którzy z ramienia episkopatu mają się tym zajmować. Mhm. Mówiąc inaczej, kiedy wybucha skandal taki jak wokół księdza Dymara, pamiętajmy, że ta sprawa sięga korzeniami bardzo daleko w przeszłość. Pierwsze doniesienia to jest 95 rok, pierwsze doniesienia medialne to jest 2008 rok. No i dopiero tak naprawdę no, to co zobaczyliśmy w TVN24, tak naprawdę odnalazł i odkrył Zbyszek Nosowski, uzupełniając ten obraz w roku 2020. Ale kiedy wybucha taka sprawa jak ta, no to aż się prosi, żeby i przewodniczący konferencji episkopatu zabrał głos.
A głos zabiera prymas.
Głos zabiera tylko prymas, bo on jest delegatem. Aż się prosi, żeby wypowiedział się rzecznik prasowy konferencji episkopatu, a głos zabiera tylko ksiądz dr Piotr Studnicki, czyli dyrektor biura delegata. To jest, być może cel jest taki, żeby się wypowiadali tylko fachowcy, ale efekt medialny jest taki, że powstaje wrażenie,
że prymas komentuje?
Że prymas jest absolutnie sam. I że nie ma wsparcia. To nie do końca jest prawda, ale rzeczywiście można odnieść wrażenie, że część biskupów, szczególnie starszych, nie ma takiego pełnego zrozumienia dla tego problemu. To nie jest takie uświadomienie sobie, jak głęboko te rany sięgają. Bo proszę pamiętać, kiedy patrzymy się na kościoły, na kościół na zachodzie, to trzeba powiedzieć, że ten grzech instytucjonalny, to znaczy dotyczący nie tylko sprawców, ale również ich krycia, również pewnych mechanizmów zachowania, pewnego stylu myślenia, on bardzo głęboko zdewastował te kościoły i w Stanach Zjednoczonych, i w Irlandii, i w innych krajach. A ja pamiętam taką rozmowę z ojcem doktorem Adamem Żakiem, który powiedział też, że te miejsca w Polsce, gdzie nawet nie mieliśmy do czynienia z systemowym grzechem pedofilii, tylko na przykład z systemowym grzechem tolerowania nadużyć seksualnych biskupa wobec kleryka, czy wobec kleryków, czy wobec księży. No, tu mówię na przykład o Poznaniu. Ta słynna sprawa arcybiskupa Juliusza Peca. On mówi, to w takim miejscu pozostają zdewastowane pokolenia księży. I nie mówimy tylko o tych, którzy byli molestowani, odmówili albo nie odmówili, ale mówimy o całym otoczeniu. Znaczy jakby całe otoczenie, tak jak w rodzinie alkoholika, uzależniony nie jest tylko alkoholik, ale współuzależniona jest również rodzina. Tak też w diecezji, czy w zgromadzeniu, gdzie ten problem występował, no, to nie tylko sam sprawca jest odpowiedzialny, ale ponoszą odpowiedzialność także ci, którzy to widzieli, a tolerowali. Ci, którzy nie chcieli zobaczyć, chociaż tak naprawdę no,
trudno czasem
sygnały, które otrzymywali. I teraz, no dokładnie, trudno to czasem uwierzyć. No to także są, to są różne kręgi. No i pamiętajmy, ostatecznie jesteśmy wspólnotą. Ojciec Joachim Badeni, świętej pamięci, mówił, że no, są dwa takie najstraszniejsze grzechy współczesności. Pierwszym z nich jest aborcja, a drugim z nich jest pedofilia.
No i właśnie, jak ten grzech pedofilii, czy właśnie przestępstw seksualnych kapłanów będzie w dalszej perspektywie ciążył na Kościele jako wspólnocie?
Proszę zwrócić uwagę, nam się czasem wydaje, że my jesteśmy już w połowie procesu, czy pod koniec procesu oczyszczania. My jesteśmy wciąż na początku tego procesu. Ujawnionych zostało kilka skandali, bardzo poważnych, ale kilka wciąż. Natomiast no jeśli się przyjrzymy, jak długo zmaga się z tym problemem Kościół amerykański, no to zobaczymy, że to jest 30 lat. Mimo, że już 20, więcej, prawie 40 lat. Mimo, że już 20 lat temu podjęto bardzo zdecydowane działania, przygotowano raport, zaczęto wypłacać odszkodowania, to nagle okazało się, że część ze sprawców była tak sprytna, że prześlizgnęła się przez to sito. Ja mówię na przykład o Teodorze McCarricku, kardynale późniejszym, a obecnie już z powrotem osobie świeckiej. Więc myślę, że musimy się po pierwsze przygotować na wiele lat takiego bardzo trudnego okresu. Po drugie, zmiana mentalności nigdy nie następuje szybko. Szybko można wprowadzić nowe procedury. I to się stało. Szybko można powołać delegatów. I to się stało. Ogromna większość delegatów, ja też to trzeba uczciwie powiedzieć, ogromna większość delegatów dobrze wykonuje swoją pracę. Nawet jak zostali wzięci czasem, nie mówię akurat oczywiście o diecezji opolskiej, ale mogły być takie miejsca, że trochę ich wzięto z łamanki. To po kilku spotkaniach z ofiarami, po długich rozmowach, ja prawie nie znam delegata, który by się naprawdę nie przejął losem, losem ofiar.
To pocieszające.
Nawet jeśli jego biskup, powiedziałbym, nie bardzo chce się tym zajmować, delegat często robi no tyle, ile może oczywiście, bo to jest ostatecznie decydentem bardzo często jest biskup. Natomiast, ale zmiana mentalności wszystkich, bo zmiana naprawdę wymaga zmiany mentalności przynajmniej większości. To są lata ciężkiej pracy. Ja mam nadzieję, że za te 20-30 lat, i mówię szczerze, nie liczę na to, że będzie to szybciej, i niestety mam świadomość, że będzie się to wiązać ze spadkiem zaufania do Kościoła. Prawdopodobnie to są procesy powiązane. Dzieje się bardzo szybka laicyzacja.
Czyli powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to, co zadziało się w Irlandii chociażby?
Tak, znaczy i wiemy, że tak będzie. To znaczy to w tej chwili, no oczywiście może się zdarzyć cud, ale wszystkie wskaźniki statystyczne pokazują, będzie głęboki kryzys, będzie głęboka laicyzacja. Ale mam nadzieję, że te 20-30 lat będziemy mogli powiedzieć, bo społeczeństwo często nie ma świadomości, że ten grzech nie występuje tylko w Kościele, ale również w społeczeństwie. On oczywiście jest coraz częściej ścigany, ale będzie coraz więcej ofiar ujawnianych. Pamiętajmy, jedna ofiara, która się ujawniła, pociąga często za sobą 10 innych, które się ujawniają.
To może tak ważna jest rola świeckich właśnie w tej oczyszczeniu.
Fundamentalna jest rola świeckich i fundamentalna jest rola kobiet. Proszę pamiętać, że oczywiście w sposób zrozumiały najpierw na stanowiska delegatów powołano księży, ale w wielu diecezjach już tak jest, to też już nie chcę tutaj mówić, ale fundamentalne znaczenie ma również, żeby przy każdym biurze delegata pracowały kobiety. I to kobiety świeckie, podobnie jak mężczyźni świeccy. Dlaczego kobiety? Po pierwsze dlatego, i dlaczego świeccy? Po pierwsze dlatego, że część z ofiar zraniona przez osoby duchowne ma głęboką awersję, lęk, strach albo niechęć przed osobami duchownymi. Albo po prostu jest w nich jakiś irracjonalny odruch, który odrzuca je od osób duchownych. W związku z tym koloratka w tej wyjątkowej sytuacji może powodować odrzucenie. Więc z tej perspektywy lepiej, żeby to były osoby świeckie. A dlaczego kobiety? No mówię to jako mężczyzna, dlatego że kobiety często dużo głębiej empatyzują z ofiarą, dużo łatwiej wchodzą w relacje. I wreszcie, to nie jest tak, że nie ma kobiet przestępców seksualnych. Są, te przestępstwa wyglądają trochę inaczej, ale jednak statystycznie możemy w tej chwili powiedzieć, tych przestępstw popełnianych przez kobietę jest zdecydowanie mniej, wobec nieletnich przynajmniej i małoletnich.
Panie redaktorze, a jeszcze na koniec niestety naszej rozmowy, bo czas tutaj radiowy jest nieubłagalny, zapytam, czy w opinii publicznej pojawił się taki argument, że może, żeby rozwiązać tę sytuację i przeciąć ją, może episkopat powinien podać się do dyspozycji papieża Franciszka? Czy to...
Ja powiem tak, to się nie zdarzyło poza Chile, nigdzie w Chile zdarzyło się, dlatego że była tam sytuacja bardzo specyficzna. Po pierwsze dlatego, że wprowadzono w błąd samego Ojca Świętego i on w czasie konferencji prasowej, powołując się na nieprawdziwe informacje w samolocie, no można powiedzieć, naraził na szwank swoją reputację. Ale po drugie dlatego, że tam oskarżono o pedofilię ksiądz. To był bardzo bliski współpracownik Pinocheta. Człowiek, który przez lata był, no nazwijmy to, bishop makerem, czyli kimś, przez kogo ręce przechodziła masa nominacji biskupi, więc można... I później ci biskupi, którzy byli przez niego mianowani, ta część biskupów, która była, no oczywiście nie przez niego, tylko przez Ojca Świętego, ale dzięki jego wstawiennictwu u Pinocheta, u nuncjusza i także w Watykanie, ci, którzy byli mianowani, go bronili bardzo mocno, angażując się tam, zresztą no, był już nawet starszy, nam palono kościoły, tam był straszliwy bunt katolików. Stąd ta dymisja. W Polsce mamy wprawdzie 1/4 biskupów ordynariuszy, wobec których toczy się postępowanie w sprawie zaniedbań, No mamy oczywiście jednego przynajmniej biskupa, bo jeden już nie żyje, wobec którego toczy się sprawa o samomolestowanie. To jest biskup pomocniczy krakowski już na urlopie. Natomiast nie wydaje się, żeby można było powiedzieć, że mamy sytuację, która usprawiedliwia dymisję całego biskupatu. Szczególnie, że pamiętajmy, w Polsce dokonuje się w tej chwili zmiana pokoleniowa wśród biskupów. To znaczy, no co roku mamy kilka nominacji nowych ordynariuszy. To są ludzie, którzy już funkcjonują w zupełnie nowych standardach prawnych.
Którzy już mają narzędzia, tak, do tego.
Którzy przede wszystkim wiedzą, jak te sprawy wobec tych spraw postępować, wiedzą, że tamto status quo, które było, było błędne i wreszcie, nawet jak jeszcze nie empatyzują, wielu z nich już empatyzuje z ofiarami, ale nawet jak nie mają tej empatii, to wiedzą, że już nie jeden biskup na Zachodzie został odwołany za zaniedbania w tej sprawie. W związku z tym nawet z czystego pragmatyzmu stosują się ściśle do reguł. Mamy jeden problem, ale to jest problem, który może zanieść tylko Watykan. To jest traktowanie ofiary w procesie kanonicznym. Pamiętajmy, ofiara w procesie kanonicznym nie jest stroną według prawa kanonicznego. Jest świadkiem, co oznacza, że jeśli ktoś no, nie ma zrozumienia dobra ofiar, to może po prostu jej nie informować o przebiegu procesu. Może nie informować o wyroku, bo ona nie jest stroną.
Może uda się zmienić te...
Mamy nadzieję, że to się uda zmienić i myślę, że sam Ojciec Święty o tym mówił, że pewne rzeczy są potrzebne. Już zmienił pewne rzeczy sam Franciszek, wcześniej zmienił pewne Benedykt. Myślę, że to też się zmieni.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję za tę rozmowę. Redaktor Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki, był naszym telefonicznym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.